Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Wacław Cholewiński, pisarz, prawnik, redaktor. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Najpierw biografia, oczywiście w telegraficznym skrócie. Działacz opozycyjny, współpracownik Komitetu Obrony Robotników w latach 1977-1981. Ja specjalnie właśnie to mówię, ponieważ rzeczywiście opór wobec komunizmu w latach gierkowskich to było zupełnie coś innego niż opór wobec komunizmu po 1981 roku. To tam się było samotnym przeciwko wielkiemu systemowi. Internowany, aresztowany w stanie wojennym, ale przede wszystkim autor wielu powieści, dramatów, autor licznych nagród. Nie będę wymieniał. To znaczy, powiem tylko tak, znakomity pisarz.
Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy te komplementy są uzasadnione.
No to zaraz potwierdzimy to. Tak na marginesie, właśnie Telewizja Polska emitowała film Polowanie na ćmy na podstawie właśnie książki pana Wacława Cholewińskiego, Pogrom 1905 rok.
Wejdę w słowo, to był serial, a film będzie na jesieni w kinach.
Po pogromie 1905 roku pojawiły się następne powieści ukazujące Polskę pod rosyjskim panowaniem. Tryptyk, taki tryptyk o rewolucji. Cóż takiego jest fascynującego w tym czasie, że przykuł pana uwagę, a także książka Cieniem będąc, Cieniem pozostałym, także jakby mówi o dwóch pierwszych dekadach XX wieku. Dlaczego one są tak istotne?
Po pierwsze jest tak, że na temat rewolucji 1905-1907, bo tak trzeba o tym mówić, no wiemy niewiele. To wydarzenie niezwykle ważne w historii Polski zostało przykryte odzyskaniem niepodległości w 18 roku. A bez rewolucji 905 prawdopodobnie albo by nie było 918 i odzyskania niepodległości, albo byłoby to dużo, dużo trudniejsze, bo 905 rok tak naprawdę wykształcił kadry wojskowe dla walki zbrojnej Polski, bo proszę pamiętać, że to był pierwszy moment od powstania styczniowego, kiedy Polacy z bronią w ręku wystąpili przeciwko Rosjanom, czyli minęło sporo czasu.
Znaczy, i była to bardzo mała grupa w gruncie rzeczy bojowców, tak?
Była mała grupa, co więcej, no, trzeba pamiętać o tym, że na przykład Józef Piłsudski uważał, że nie należy wówczas walczyć. On został przegłosowany na takim spotkaniu pod Warszawą, ale no, dzięki temu wykształciły się właśnie te kadry bojowców PPS-u. No ale ponieważ pytał pan o moją ostatnią powieść Cieniem będąc, Cieniem zostałem, ja chciałem pokazać, że o Polskę można było walczyć w bardzo różny sposób. Mój bohater Karol Jaroszyński to najbogatszy Polak w historii, w ogóle w historii Polski.
To jest taka trochę zbeletryzowana biografia. Ile tam jest licencji poetyki?
No tam, gdzie mogłem, tam, gdzie znalazłem dokument, to oczywiście jest tam sama prawda, powiedziałbym. Natomiast no, my o Karolu Jaroszyńskim wiemy nie za dużo. Do tej pory ukazały się na jego temat, a minęło od jego śmierci prawie 100 lat, ukazały się trzy niewielkie książeczki, przy czym ta ostatnia w grudniu ubiegłego roku, w momencie, kiedy ja już swoją powieść oddałem dawno wydawcy. Więc co więcej, wszyscy opieramy się na tych samych dokumentach, w związku z tym, no w jakiejś mierze, ale tak robiłem oczywiście też przy wszystkich innych swoich powieściach, no działała też moja wyobraźnia, ale no, najważniejsze fakty z życia Karola Jaroszyńskiego są oczywiście prawdziwe.
Wielką zaletą pana pisarstwa, nie mówię tylko tutaj o tej ostatniej książce, jest to, że opis świata też władzy jest jakby usytuowany poza moralnością. Polityka to dziedzina demoniczna, więc dla tych, którzy chcą zrozumieć owe mechanizmy, to pana twórczość jest wręcz podręcznikiem.
No zawsze tak było, jest nadal. Moralność jest czymś no, pewnie względnym dla ludzi władzy zwłaszcza i dopuszczają często możliwość no, działań, które zwykle uznalibyśmy za niemoralne. Niemniej jednak mam wrażenie, że są sytuacje, w których no nie da się inaczej. Proszę pamiętać, że to nie działa w jedną stronę. Bo ja przypomnę inną moją książkę, Krew na rękach moich, gdzie mamy sztyletników z okresu powstania styczniowego. Przecież wszyscy dzisiaj uznalibyśmy tych ludzi za terrorystów. No, to byli ludzie, którzy wykonywali w okresie powstania styczniowego wyroki, wyroki rządu narodowego, a czasami bez wyroków. Zabijali Rosjan, oficerów, urzędników i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj, według dzisiejszych standardów, ci ludzie byliby uznani za sztyletników, a dla nas są bohaterami, no, ludźmi, którzy walczyli o wolność Polski. Historie zawsze piszą zwycięzcy.
Ale to jakby uświadamia jedną bardzo istotną rzecz i pana twórczość też, że właściwie naród tej wielkości jak Polacy zawsze będzie generował elitę, która nie pozwoli na to, żeby żyć pod panowaniem innych narodów. Zresztą to chyba dotyczy to, to jest też chyba jakieś prawo uniwersalne, tak? Dotyczy właśnie wszystkich większych narodów, każdego narodu, że zawsze się pojawi grupa ludzi, która nie będzie się godziła na dyktat innych narodów nad sobą, tak?
No może tak jest, ale z drugiej strony niech pan zobaczy, ile narodów w dalszym ciągu żyje pod panowaniem Rosjan. To często nie są wielkie narody oczywiście, ale jest ich sporo. I nie wiem, czy zawsze jest tak, że pojawi się, mam nadzieję, no w historii Polski tak było, ale z drugiej strony to nie jest tak, że cały naród będzie występował, będzie bohaterski. Ja świadomie mówię o tym, że 918 nie byłoby bez 905, dlatego że Polska rusyfikowała się naprawdę w niebywale szybkim tempie i gdyby nie te wystąpienia 905, to przypuszczam, że kolejne 30-50 lat nas jako narodu by nie było. No po prostu.
To znaczy, i ten wpływ pozostał, kiedy bohater pana książki Jaroszyński mówi na przykład o kłopotach w budowie II Rzeczypospolitej w związku z mentalnością jednak rosyjską, korupcją, no, że pewne zwyczaje niestety zostały tutaj przetransponowane ze świata właśnie rosyjskiego na Polskę.
Wie pan, ja bym nie ograniczał tego jednak wyłącznie do świata rosyjskiego, bo Karol Jaroszyński był specyficzną osobą. Był niewątpliwie gospodarczym wizjonerem, choć nie miał żadnego wykształcenia w tym kierunku i być może zresztą to decydowało o tym, że na przykład ministrowie finansów i gospodarki II Rzeczpospolitej patrzyli na niego z lekceważeniem, nie chcieli przyjąć jego założeń gospodarczych, no a niewątpliwie z perspektywy historii, no to jest człowiek, który w wielu wypadkach miał rację. Natomiast jeżeli chodzi o korupcję, no trudno się dziwić. Polska była pod panowaniem moskiewskim jednak długi okres czasu i w tym czasie no, te zwyczaje rosyjskie, a proszę pamiętać, że naprawdę to było państwo od góry do dołu skorumpowane. Tam naprawdę załatwienie czegokolwiek wymagało łapówki. Zresztą do dzisiaj tak jest i zresztą nie tylko w Rosji, ale we wszystkich państwach postsowieckich. Więc tej mentalności trudno się było wyzbyć natychmiast. No ale mój bohater, Karol Jaroszyński, jednak potrafił powiedzieć wielokrotnie nie i to nie tylko tu w Polsce, ale również na przykład w Niemczech, gdzie proponowano mu odzyskanie jego wpływów, kredytów i tak dalej, no za pewne usługi, za reprezentowanie interesów niemieckich w Polsce i on na to nie poszedł, mimo że większość, ogromną większość, prawie cały swój majątek utracił. Mhm.
Karol Jaroszyński to postać z cienia, ale w pana wizji dziania się historii, to co schowane w cieniu, no, często decyduje o kształcie wydarzeń.
Proszę pamiętać, że to był człowiek, który od urodzenia należał do zamożnych ludzi. Jego ojciec miał cukrownię w rejonie kijowskim. To nie był biedak, to nie była kariera od pucybuta do milionera. Tyle tylko, że z utracjusza ten człowiek przeszedł jakąś niezwykłą metamorfozę. człowieka, który tracił masowo pieniądze, był hazardzistą, bon vivantem i zdarzył się cud. Ten człowiek wygrał nieprawdopodobną fortunę, równowartość 774 kg złota.
Dzięki pomocy aury szwedzkiej arystokratki.
No to, to już akurat, że tak powiem, moja wyobraźnia literacka. Ale faktem jest, że wygrał tę ogromną kwotę, ale ona pozwoliła wyłącznie na spłacenie długów i na kupno jakiejś tam nieruchomości w Monte Carlo. Natomiast dalej to był człowiek, który ryzykował nieprawdopodobnie. Powiedział pan, że jest z cienia. No jest, tak, to jest w moim tytule książki. Jest z cienia, dlatego że on był najbogatszym Polakiem w historii. Jego majątek był szacowany na, jest szacowany dzisiaj mniej więcej na 200 miliardów złotych, a najbogatszy Polak dzisiaj, pan Sołowow, to jest chyba 26 miliarda. Z cienia, dlatego że był tym najbogatszym człowiekiem raptem, no powiedzmy 10 lat.
To znaczy, i też jakby, jest jakby żywym dowodem przeczącym tym wszystkim stereotypom o braku przedsiębiorczości wśród Polaków, tak? Rzeczywiście Polak, który kreuje politykę rosyjską w pewnym momencie, przynajmniej takie ambicje.
Pisze w ogromnej mierze,
tak? Mało tego, próbuje zatrzymać to rewolucyjne szaleństwo za pomocą właśnie mechanizmów finansowych, ponieważ mówi pan w pewnym momencie, że każda rewolucja potrzebuje przede wszystkim pieniędzy.
No taka jest prawda i plan Karola Jaroszyńskiego dotyczył zresztą nie tylko obalenia bolszewików, ale także ratowania wcześniej rodziny carskiej. No to się ani to, ani plan obalenia bolszewików za pomocą paraliżu ich finansów się nie powiódł, ale to nie było wynikiem jakiejś nieudolności Karola Jaroszyńskiego. On zawarł pewną umowę z Anglikami. To jest prawda. Oni wpłacili wyłącznie pierwszą transzę pieniędzy i dlatego ten plan się nie powiódł. Oczywiście to był plan ryzykowny, jak większość działań Karola Jaroszyńskiego, ale polegający na tym, że on skorumpuje, taka jest prawda, skorumpuje wszystkich ludzi najważniejszych w finansach Rosji bolszewickiej, a on ich wszystkich znał przecież. Skorumpuje ich do tego stopnia, że bolszewicy utracą dopływ pieniędzy i nie będą mogli prowadzić swojej walki ze wszystkimi. Proszę też pamiętać, że Karol Jaroszyński no, w dużej mierze finansował Armię Białych. I to był powód, dla którego przez no, cały okres PRL-u przecież nie wolno było nawet wspominać tego nazwiska.
Zresztą książka zaczyna się próbą zamachu, nie, na szczęście nieudanego na Jaroszyńskim.
No bo bolszewicy nie zapomnieli o jego działalności. W 1928 roku zorganizowali na niego zamach w Operze Paryskiej, też, bo on cały czas prowadził działalność przeciwko bolszewikom.
Bardzo jest istotna jakby kwestia to, co pan porusza, mianowicie, że w momencie, kiedy rewolucja rosyjska toczyła się, no właściwie nie rozumiano istoty rebelii bolszewickiej, tak? Że jest to robione przez nihilistów i jest to zupełnie nowa jakość władzy przede wszystkim, no, totalitarnej. I to było zjawisko absolutnie chyba nowe.
No, było nowe. Karol Jaroszyński wydaje się, że był jedną z niewielu osób, które rozumiały, jakkolwiek on sam też popełnił no, błędy. Dzisiaj wydaje się kompletnie nielogiczne, no bo doradzał wszystkim swoim przyjaciołom, aby przenieśli swoje majątki, interesy na zachód, a sam tego nie zrobił. Z drugiej strony ja się zastanawiałem długo nad tym, dlaczego tak się działo i wydaje mi się, że błąd polegał na tym, że on nie wierzył w to, że państwa zachodnie pozwolą na trwanie rewolucji bolszewickiej, że zbyt wiele inwestowano w Rosji, żeby pozwolić na zupełną utratę pieniędzy, które tam włożono. No a jednak Zachód, Anglia, Francja, Niemcy, także Ameryka, no pozwolili przecież na dzianie się tej rewolucji. A Karol Jaroszyński no, był zmuszony uciekać w roku 18 z Petersburga, gdzie miał też ogromny majątek, uciekać, ale on w dalszym ciągu, przeniósłszy się do Kijowa, inwestował w zakupy. No ale to jest myślenie człowieka interesu. Kiedy się robi największe interesy? No podczas
chaosu, tak.
Właśnie chaosu, tak. Więc myślę sobie, że on założył, że nawet jeśli ta rewolucja gdzieś tam będzie trwała, to na małym obszarze, a okazało się, że rozlała się jednak na całą Rosję. Znaczy
w tym sensie też jakby tutaj pana widzenie jest bardzo współczesne, bo jeżeli na przykład przywołamy współczesny kapitalizm kasyna, pewne mechanizmy rzeczywiście robienia bałaganu po to, żeby zarabiać na kryzysie ciężkie pieniądze, no to też jest w pewnym sensie uniwersalny mechanizm.
No tak, i to widzimy przecież wielokrotnie, także teraz, więc Karol Jaroszyński zresztą, kiedy w II Rzeczpospolitej no, był przez krótki okres czasu doradcą finansowym marszałka Piłsudskiego, no, on miał łatwość dostępu wówczas do tych ludzi ze świecznika, do ministrów i on próbował przemówić im do rozumu i pokazać, że to jest właśnie czas ten wielkiego kryzysu, kiedy należy robić interesy, kiedy należy inwestować, kiedy nie należy oszczędzać, bo to ma szansę przełożyć się na wielki sukces gospodarczy. No, Karol Jaroszyński dosyć wcześnie na przykład mówił o tym, że należy odejść od pieniądza z pokryciem w złocie do pieniądza papierowego, no, co na przykład Niemcy zrobili wcześniej od Polaków i wcześniej zaczęli wychodzić z kryzysu. Także no, to był człowiek niewątpliwie mający wielką otwartość na pomysły, wielką wizję gospodarczą, ale no, ignorowano te jego pomysły.
Znaczy odwołując się też do pana tryptyku o rewolucji, odniosłem takie wrażenie, że ukazywanie świata od piwnic do pałacu, stworzenie panoramicznych fresków o polskim społeczeństwie, no tak pomyślałem sobie o panu jako polskim Balzaku.
To chyba spóźnione, śmiałe porównanie. Tak. Chyba takich ambicji nie mam, natomiast niewątpliwie mam taką ambicję, aby wyciągać powiedzmy z tego okresu ostatnich 150 lat polskiej historii takie postaci, które są godne tego, żeby je przypominać, żeby pamiętać o nich, bo my żeśmy mieli całą masę ludzi no, wielkiego formatu, którzy z różnych przyczyn, najczęściej niewiadomych, gdzieś tam przepadli w polskiej historii, a bez nich nie byłoby, po prostu nie byłoby Polski. Ja takie mam poczucie. Więc na pewno Karol Jaroszyński, ale też na przykład Sztyletnicy albo hrabia Korwin-Mileski. No, przecież to są postaci tak znaczące w polskiej historii, a ich w ogóle przecież nie ma.
Jednak tutaj szukając jakichś punktów odniesienia do biografii Karola Jaroszyńskiego, ale też w ogóle biorąc pod uwagę całą twórczość pana, tutaj pomyślałem o Mackiewiczu Józefie, o sprawie pułkownika Miasojedowa. Zwierzęcy antykomunist też tutaj pana, że użyję tej formuły komunista Adama Michnika, tak, też jest gdzieś tłem tym takim zasadniczym pana twórczości.
No ale też jest tak, że po prostu moi bohaterowie żyli w tym czasie, najczęściej zderzali się z komunizmem, najczęściej powodowało to no, tak ogromne tragedie, że nie sposób o tym mówić. A ponieważ, nie będę ukrywał, ja mam rodzinne tradycje zarówno walki bezpośredniej z komunistami, no mój stryjeczny dziadek był przecież pierwszym komendantem głównym Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, mój rodzony dziadek spędził parę lat w łagrach, moja mama była wywieziona na Syberię, więc ja nie ma co ukrywać, od maleńkiego dziecka byłem zanurzony w tym problemie, to mnie jakoś tam osobiście dotykało.
Jak to mówią Francuzi, noblesse oblige.
No tak, w jakiejś mierze na pewno tak, choć oczywiście nie zamykam się w swoim pisaniu wyłącznie w tym problemie, ale niewątpliwie komunizm także osobiście poprzez właśnie jakoś tam więzienie i moje więzienie, no odbił się także na moim pisaniu. No.
W biografii ten jakby tutaj opis mechanizmów rewolucji jest bardzo istotny też w biografii Jaroszyńskiego zbeletyzowanej. No też pomyślałem o przeklętych dniach Bunina.
Pan wymienia pisarzy, których ja kocham, no więc co mam powiedzieć?
No właśnie, to znaczy powiedziałbym, tak, no też pomyślałem, dlaczego pan kocha Bunina, bo sensualizm, bardzo taki żywiołowy sensualizm Bunina jest i u pana także jakiś rodzaj też okrucieństwa, które tkwi w naturze i w ludziach. Czyli panowie, żadnych złudzeń, że użyję tej formuły Aleksandra II, tak jak przyjechał do Polski.
Żadnych złudzeń, ale też no ja myślę sobie, że literatura jako taka uległa takim przemianom, że my nie mamy już wielkich oporów przed pokazywaniem okrucieństwa. No ono jest pewnym wymiarem naszego życia, jest rzeczywistością i trudno jest uciec, a to, no proszę pamiętać, że przez całe pokolenia mieliśmy wbijane do głowy okrucieństwo Niemców, ale przecież rewolucja bolszewicka ma znacznie więcej, czy okres komunizmu ma znacznie więcej ofiar niż hitlerowskie Niemcy. No może dlatego, że trwała ta nawała bolszewicka, komunistyczna znacznie dłużej, no ale to jest ilość przecież ofiar niewyobrażalna, więc nie sposób, pisząc o tym okresie, uciekać od tego. No, prawda jest ciekawa. Mhm,
tak, jak mówi Mackiewicz. Tym bardziej, że ta faza rewolucyjna bynajmniej nie skończyła się. Te impulsy rewolucyjne, na przykład rewolucja LGBT, jadowita walka z chrześcijaństwem, no to są rzeczy, które są, znaczy nie pozostałością, ale powiedziałbym żywym dziedzictwem tej tradycji.
No przede wszystkim powiedziałbym brak spojrzenia na to, że ktoś może myśleć inaczej. Mhm. To jest chyba największym problemem, próba narzucenia jednego sposobu myślenia. No to jest forma totalitaryzmu niewątpliwie, a mamy z tym do czynienia w ogromnym stopniu dzisiaj. Też, to jest niewątpliwie bardzo, bardzo groźne.
I też element, ta niechęć do rewolucji wynika z tego, że ona po prostu niszczy kulturę, niszczy estetykę. Ten element estetyczny jakby w światopoglądzie Jaroszyńskiego, ale też myślę pana jako pisarza i ma ogromne znaczenie, czyli rewolucja niszczy piękno, niszczy właśnie wszystko jako mechanizm nihilistyczny. No i trudno się z tym zgodzić. Jest to rzeczywiście fundamentalny spór, fundamentalny konflikt i tutaj nie ma żadnych możliwości porozumienia się.
No to też się nie godzę i próbuję pokazywać to na kartach moich powieści. Ale tak, ma pan rację. No, rewolucja zawsze powoduje, że jest niszczony dorobek pokoleń po prostu. I no, mieliśmy z tym do czynienia, mamy z tym do czynienia. Ja nie wiem, czy są metody obrony, czy są metody zatrzymania tych gwałtownych działań. Ale na ile możemy, potrafimy, powinniśmy pewnie szanować i szukać mechanizmów.
I w tym sensie pana książki są bardzo współczesne de facto. Mam wrażenie, że one są bardzo współczesne. Mimo, że opowiadają o czasach, które miały, to jest ponad 120-130 lat temu. Nie?
No tak, ale też proszę pamiętać, że ja jednak używam generalnie współczesnego języka, a to jest chyba w literaturze klucz i podstawa, bo to nie ma znaczenia, czy my opisujemy zdarzenia sprzed 100 czy 400 lat, jest kwestia, jak je opisujemy. Moi bohaterowie, wbrew upływowi czasu, oni są bohaterami współczesnymi. Ich sposób myślenia jest sposobem myślenia, który moglibyśmy przyjąć przecież dzisiaj. Więc ja nie mam w ogóle poczucia anachroniczności tych moich postaci. One są żywe, po prostu są.
I w tym sformułowaniem o ponadczasowości pewnych mechanizmów społecznych, politycznych, obyczajowych, o których pisze Wacław Cholewiński, zakończę tę rozmowę. Bardzo dziękuję, panie Wacławie.
Bardzo i ja dziękuję.
A na zakończenie fragment pierwszej części trzeciego koncertu fortepianowego Rachmaninowa, rosyjskiego Chopina. Też w książce o Jaroszyńskim pojawia się Skryabin jako kompozytor, na którego Chopin miał ogromny wpływ, co dowodzi przede wszystkim siły kultury polskiej. Jeszcze raz dziękuję, panie Wacławie. Dziękuję państwu.
Kierunek Europa.